Dzień dobry, Mateusz Żurawski. To jest Raptularz e-Teatru. Gościmy dzisiaj z mikrofonem na Starej Ochocie w pięknym, porośniętym bluszczem domu u Ireny Jun, aktorki, artystki teatru, wielkiej bekecistki i mistrzyni słowa, która także całkiem niedawno, bo 2 czerwca, odebrała nagrodę imienia Ireny Solskiej.
Dzień dobry. Jestem bardzo dumna i szczęśliwa, że spotkało mnie coś tak niezwykłego, jak właśnie nagroda Ireny Solskiej.
Porozmawiamy dzisiaj o monodramie, o jednoosobowym teatrze Ireny Jun, bo taka jest nazwa, pod którą tworzysz swoje autorskie przedstawienia, ale porozmawiamy w ogóle o roli słowa w teatrze, o kreowaniu przestrzeni teatralnej za pomocą słowa. Ja na początek chciałbym zapytać o taką rzecz, która mnie zaintrygowała w czasach studenckich, kiedy uczyłaś się zawodu aktorskiego w Szkole Teatralnej w Krakowie. Twój starszy kolega, niejaki Jerzy Grotowski, określał cię takim imieniem Gusia Jun Mówna. I ja chciałem zapytać o ten szczególny epitet. Co to znaczy mówna?
Ja właśnie nie wiem. To zwracało uwagę, zwłaszcza właśnie, myślę, kiedy udzielałam jakichś wywiadów czy podczas rozmów o teatrze, o moim teatrze i o Grotowskim. Skąd wzięło się mówna? I to wydawało mi się, że to jest widocznie rzecz intrygująca. Nie potrafię tego dzisiaj wytłumaczyć. Myślę, że to polegało na tym, że ja już w szkole, już będąc w szkole teatralnej, zajmowałam się mówieniem tekstów bardziej niż inni. Myślę, że moi koledzy traktowali to jako swój studencki obowiązek, a dla mnie były to jakieś przeżycia szczególne, tak jakby poezja, z którą mogłam się wtedy spotkać czy borykać jako studentka, jakby była jakimś światem, jakby była czymś więcej, co mogła mi oferować szkoła. I sądzę, że Jurek się w tym zorientował, bo ja jakoś nie zrobiłam jakiś wieczór Gałczyńskiego, chyba było to na pierwszym roku, zupełnie o ten stolik wynieśli moi koledzy ten na lirach, ten stoliczek pod lustrem, wynieśli z mojego domu jako taki jedyny mebel taki, który wydawało mi się sceniczny, i na papierze pakunkowym wypisałam osobiście: sztuka jest wieczną wiosną, sztuka jest ciepłym wiatrem, od którego śniegi topnieją. Gałczyńskiego takiego, i zrobiłam wieczór Gałczyńskiego. Zupełnie sama nie wiem, skąd przyszła mi taka odwaga, bo byłam nieśmiała bardzo i jak gdyby wycofana w stosunku do kolegów, ponieważ wydawało mi się, że wszystkim lepiej idzie niż mnie. Na pewno nie dotyczyło to poezji. Uczył mnie Władysław Woźnik, wspaniały aktor krakowski, no zapomniany, naturalnie niezapomniany teatromanom i krakowskim tradycjom teatru. I Woźnik uczył jakby gdyby ślepego posłuszeństwa rytmowi wiersza i otwierał to przede mną. Były to dla mnie światy. Światy, jak wiele zależy od rytmu, od muzyki wiersza. Jak to w jakiś sposób łączy się to z aktorstwem, z tym, co ja mogę dać tekstowi. Tak, no więc tak to było.
Bo poezja i w ogóle słowo poetyckie, ale też po prostu słowo literackie, które oddziałuje na wyobraźnię, na wrażliwość, było obecne w twoim życiu od lat najwcześniejszych, prawda?
To prawda. Zawdzięczam to mamie, która pięknie recytowała. Miała bardzo ładny głos i ładną dykcję i była urodzoną humanistką. To znaczy, do czego można by to porównać, nie wiem, ale tak jak gdyby żyłam wśród wierszy. kiedy byłam dzieckiem, jeszcze jak gdyby nie rozumiejącym niczego, słuchałam matki recytującej. Matka nie to, że uczyła mnie, w ogóle nie było pewnie takiej myśli w mojej matce, ale słuchałam jej recytującej i poezja była obecna w naszym domu. Ojciec, który był sędzią, potem adwokatem, miał piękny głos i był absolutnie nie był miłośnikiem poezji, natomiast był zmuszany przez matkę do czytania wierszy. Także w domu odbywały się wieczory poetyckie, byli zapraszani goście. Właściwie kiedy mieszkaliśmy na wsi podczas okupacji, gdzie ojciec zarządzał takim mająteczkiem rybnym, w którym były stawy rozliczne, i ojciec mój był też był przymuszany przez mamę do czytania. Odbywały się wieczory artystyczne, które wówczas podczas okupacji były czymś niezwykłym, czymś spotykanym. Myśmy jeździli do naszych przyjaciół, którzy z kolei przyjeżdżali do nas, i wtedy ktoś grał na fortepianie, ktoś śpiewał patriotyczne pieśni, ktoś właśnie recytował. Spotykali się poeci, którzy się ukrywali wówczas podczas okupacji. Nadzwyczajna to była szkoła, przypuszczam, taka szkoła duchowa dla małej dziewczynki, którą wówczas byłam. I sądzę, że to była moja siła, bo jak wspomniałam, byłam nieśmiała i byłam taka jakby nieco wycofana w stosunku do zachowania dziewczynek w moim wieku. I zawsze tak było. I to towarzyszyło mi też i w szkole teatralnej. Nie byłam odważna, nie byłam w ćwiczeniach aktorskich. Byłam gorsza od innych. Dopiero jak gdyby z czasem czteroletnich studiów nabierałam trochę, powiedzmy, trochę pewności siebie. Tu Grotowski miał, to było, myślę, nie bez wpływu. Z Grotowskim się widywałam, Grotowski, mam jego listy, mam jego wiersze.
Jako aktorka, jako artystka teatralna jesteś związana z bardzo różnymi teatralnymi tradycjami, ponieważ my oczywiście najbardziej kojarzymy cię jako aktorkę słowa, jako beketistkę. Role twoje w jednoaktówkach Beketa w Teatrze Studio uchodzą za jedne z najwybitniejszych osiągnięć polskiego teatru, jeśli chodzi o inscenizowanie Beketa. Natomiast z jednej strony ten teatr autorski, bardzo oparty na słowie, będziemy cały czas do tego wracać, ale z drugiej strony teatr bardzo formalny, zakorzeniony w plastyce, bo to jest i twój związek wieloletni z teatrem Józefa Szajny, z którym przede wszystkim jesteś kojarzona, byłaś jedną z twarzy tego teatru, właściwie jedną z postaci tego teatru, bo przecież u Szajny grało się wszystkim. Potem także Jerzy Grzegorzewski, ale grałaś także w teatrze repertuarowym i w swoich pierwszych latach po studiach, i właściwie do teraz zdarza ci się także grać role, chciałbym się powiedzieć, zwykłe, dramatyczne, wspaniałe aktorskie duety z uważnością i wielką wrażliwością na partnera. Ja zawsze wspominam z ogromną czułością twoją rolę w Józefie i Marii w Teatrze Studio. Wspaniały duet z Staszkiem Brudnym, strasznie poruszające, wzruszające przedstawienie. I wszystkie te trzy pola, tak? Czyli z jednej strony teatr artystyczny, eksperymentalny, z drugiej strony dramatyczny teatr repertuarowy, jednak zakorzeniony w takim graniu psychologicznym, i z trzeciej strony to oparcie na słowie jako jedynym środku wyrazu, który ma kształtować sceniczną rzeczywistość. Jak się gdzieś określasz, jeżeli się w ogóle określasz gdzieś między tymi trzema, gdzieś jesteś w środku trójkąta, którego wierzchołki właśnie te trzy różne tradycje, różne sposoby ekspresji, różne formy uprawiania zawodu teatralnego, tutaj celowo nie mówię po prostu aktorstwa, bo to jest dużo więcej niż aktorstwo. Jak się odnajdujesz między tymi trzema stylami, formami, sposobami gry, jak one kształtują twoją artystyczną osobowość?
Bardzo potrzebny mi był teatr Józefa Szajny, bardzo potrzebny mi był teatr Jerzego Grzegorzewskiego, bardzo potrzebny mi był udział w spektaklach, w których byłam tylko aktorką, a nie, przepraszam, nie mogę się powstrzymać, mistrzynią słowa. Ten śmiech niech mnie usprawiedliwia w stosunku do właśnie wielkości tego określenia.
Ale przepraszam, że wejdę w słowo, to znaczy pamiętajmy też o szerokim znaczeniu słowa mistrzyni, bo mistrzyni oznacza przecież nie tylko honory i splendory, ale także po prostu rzemieślniczą doskonałość jednak.
Tak.
Więc nie ma tutaj, myślę, powodów absolutnie do takiej skromności, bo jeżeli mówimy o mistrzyni słowa, jeżeli ja w każdym razie mówię o mistrzyni słowa tak w odniesieniu do ciebie, to właśnie nie ze względu na jakąś tutaj majestatyczną tytulaturę, tylko właśnie w uznaniu warsztatu, którym operujesz znakomicie.
Pewnie nie istniałabym, gdybym nie weszła w świat teatru kreowany przez innych artystów, którym mogłam uwierzyć. I to zaczynało się od samego początku. Oczywiście nie zawsze były to spektakle tak wybitnych artystów, ale z Szajną spotkałam się jeszcze w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie. Pracowałam też ze Skuszanką, z Lidią Zamkow w czasach krakowskich, z Bogdanem Husakowskim, z Izą Cywińską. Pewnie jeszcze, ale nie będziemy robić jakiego słownika. W każdym razie wydaje mi się, że ogromne znaczenie miało dla mnie świadomość, że teatr to nie jest ten tekst napisany, który ja dostanę jako rolę, tylko że to jest coś o wiele więcej i że to pozwala szukać, znajdować, tak, i że można to rozwijać i że to jest w moich rękach i że coś z tego wynika. Równocześnie przez cały czas towarzyszył mi jak jakaś namiętność, jak jakaś pasja, nie chcę powiedzieć nauk, mówienia wierszy, uczenia się wierszy na pamięć, mało tego, występowania, to tu, to tam. Wówczas była taka moda, że kluby książki i prasy istniały jako takie małe przyczółki artystycznej produkcji, bądź muzycznej, bądź aktorskiej. No i to powodowało też moje właśnie zaprzyjaźnienie z klubami, moje występy z takimi, jak to nazwać, monologami poetyckimi, które sama łączyłam, skreślałam, zestawiałam i to nie wiedziałam, że to będzie stanowiło treść mojego życia. Wydawało mi się, że to jest zupełnie niewinne, że ja po prostu będę do ludzi mówiła teksty i że będę mówiła je dobrze i że będę mówiła je po swojemu i że będzie istniał ten mój ogród, jakby, w którym ja we właściwy mnie sposób uprawiam wiersze.
Ewa Buchak w wspaniałym eseju zatytułowanym O szukaniu monologu nazwała cię komiwojażerką poezji. Jak się czujesz jako komiwojażerka?
Och, zapytałeś mnie akurat w takim w okresie, który przeżywam, to jeszcze to nie jest tydzień, kiedy występowałam w Bronicach. Bronice to jest niewielka wieś w pobliżu Nałęczowa, gdzie przyjaciółka moja, jak mogę z dumą powiedzieć, Agnieszka Kecher-Henzel, odzyskała swój dom, pałac rodzinny, bardzo o niego zadbała i właśnie występowałam z panem Tadeuszem jeszcze niecały tydzień temu z moimi wnuczkami, które grały na skrzypcach i wiolonczeli i to był bardzo udany pan Tadeusz. Zawdzięczam to oczywiście, to jest przede wszystkim sprawa Adama Mickiewicza, ale myślę, że po drugie jakiejś atmosfery dotyczącej, nie chcę użyć zbyt dużego słowa, ale patriotyzmu, czegoś, co nas łączy, czegoś, z czego jesteśmy dumni, czego pragniemy wspomnień. I Mickiewicz to nam ożywia. I bardzo dobrze byłam przyjęta, byłam szczęśliwa.
Ja myślę, że to jest zasługa jednak nie tylko Adama Mickiewicza i jego poezji, ale też tego, co przygotowując swoje autorskie spektakle, robisz z tekstem. Ponieważ unikasz monodramów, monodramów jako formy dramatycznej. Mam nadzieję, że się nie mylę. Jeżeli się mylę, to proszę popraw mnie. Ale w swoim dorobku nie masz ról, które byłyby pisane jako monodramy. Swoje autorskie spektakle jednoosobowe zawsze powstawały z inspiracji tekstem literackim, poetyckim, prozatorskim, który był przez ciebie opracowywany po to, aby na jego kanwie stworzyć postać, stworzyć sytuację teatralną, a nie po prostu zagrać rolę napisaną dla jednej aktorki. Bo u źródeł twoich autorskich spektakli przejrzą właśnie teksty poetyckie czy prozatorskie przez ciebie komponowane, kombinowane, różnymi metodami wykreślane, klejone. Więc to nie jest tylko kwestia tego, że dostajesz gotową poezję, dobrze skrojoną, by użyć tego teatrologicznego określenia, ale ty nad nią pracujesz, żeby wydobyć z niej to, co jakoś szczególnie cię inspiruje, pobudza twoją wyobraźnię, pobudza twoją wrażliwość. Jak w ogóle szukasz tekstów?
Mogę tak powiedzieć, nie uznaję gotowych monodramów.
No właśnie.
Nie uznaję czegoś takiego, a również zbyt łatwo tekstów, które zbyt łatwo proponują nam ostateczną formę. Musi to zależeć od aktora, który ma tekst jakiś wykonać. Ja do tej pory, przepraszam za takie wyrażenie, fabuło, nie miej mi tego za złe, nie lubiłam fabuły. Uważałam, że opowiadanie fabuły jest czymś zbyt prostym, że po prostu człowiek, który jest ciekawy czyichś losów, tak, że tak powiem, jeden do jeden, kupi sobie książkę i przeczyta to, że ja jestem zupełnie innej do patrzenia na to i do dawania tego ludziom od innej strony. To się stąd wzięło. Naturalnie na początku mego życia myślałam tylko fabuła. Ja opowiem, robiłam kilka rzeczy takich na początku, których teraz wcale bym nie chciała. Obecnie jedyną moją fabularną opowieścią jest Matka Makryna autorstwa Juliusza Słowackiego i Jacka przede wszystkim, Jacka Denela. Mówię przede wszystkim dlatego, że Jacek Denel stworzył wspaniałą książkę pod tytułem Matka Makryna, taki apokryficzny życiorys tej oszustki skądinąd bardzo mi bliskiej, bo zagrałam i dostałam szereg nagród. Więc myślę sobie wobec
Przepraszam,
tego,
że tak wejdę słowo, bo ja właśnie liczyłem na to, że do Makryny przejdziemy, bo pamiętam, troszeczkę miałem szansę przez ramię zaglądać ci, jak pracowałaś nad tekstem tego swojego autorskiego, tej swojej autorskiej sztuki, w jaki sposób preparowałaś, może to jest niezbyt ładne słowo, jak opracowywałaś tekst, tak, korzystając z dwóch zupełnie różnych źródeł, XIX-wiecznego poetyckiego języka i XX-wiecznej, owszem stylizowanej, ale XX-wiecznej współczesnej prozy. To, co było dla mnie niesłychane, kiedy patrzyłem na scenariusz, jak on powstawał, tak jak powstają autorskie scenariusze, że to jest zwykle wyklejanka, wycinanka z dopiskami na marginesie. Na papierze było widać, gdzie się kończy Słowacki, gdzie się zaczyna Denel. Kiedy oglądałem przedstawienie w Teatrze Studio, kiedy słuchałem przedstawienia w Teatrze Studio, bo tutaj to słuchałem, też jest istotne, nie było widać granicy, gdzie słowacki się kończy, gdzie się zaczyna Denel, gdzie się kończy Denel, gdzie się zaczyna słowacki. Czy tutaj to jest niesamowita uważność, wrażliwość na słowo. Tak, tu stawiam kropkę. Jak to wyglądało? Bo ja wiem, że wspominałaś o tym, że kiedy trafiła w twoje ręce książka Jacka Denela, byłaś nią absolutnie zafascynowana. I to cię skłoniło do tego, żeby się zająć tym tematem.
Tak, ja z tekstem słowackiego zetknęłam się, kiedy uczyłam na Warszawskiej Akademii Teatralnej, uczyłam interpretacji wiersza i zrobiłam z moimi, miałam kilka dziewczyn, jak to zwykle chłopcy muszą być, mężczyźni muszą być w przewadze, i z tymi dziewczynami właśnie postanowiłam robić Matkę Makrynę. Wtedy się z Matką Makryną spotkałam po raz pierwszy. No, dopiero jak gdyby post factum dowiedziałam się, że ona nie istniała. W Bibliotece Narodowej, studiując, jakby szperając na temat Makryny, dowiedziałam się tego, co było dla mnie niesłychanym szokiem. I niebywale się skupiłam, bo wydało mi się fantastyczne, wiesz, to, że ja stwarzam siebie, to znaczy kobieta, która była zwykłą, biedną wdową w nędzy, nagle sobie wymyśla sama siebie. I to wydało mi się fascynujące. Stąd to połączenie wstępu Juliusza Słowackiego i rozwinięcia tego przez prozę, świetną prozę Jacka Denela. To na tyle, na ile daje się odczuć materię poezji Słowackiego, niebywale rytmiczną, jeżeli jest do zauważenia jej walor właśnie muzyczny, rytmiczno-muzyczny, a także obrazowy. Jest to tak inny język niż Denel. Ja bardzo chciałam, żeby to był inny język. Także jeżeli mówisz, że trudno ci było zauważyć, gdzie jest słowacki, gdzie Denel, nie wiem, czy sprawiasz mi przyjemność, czy nie.
I teraz co ja mam odpowiedzieć? To było niezwykłe dla mnie jako widza, bo te języki się ze sobą mieszały. Oczywiście, że to były dwie zupełnie różne rzeczywistości pod każdym względem, i od strony treści, od strony formy, od strony opowieści, bo przecież zupełnie inną opowieść snuł słowacki, zupełnie inną snuje Denel, ale to płynnie w siebie przechodziło i myślę, że jeżeli no, wielkim tematem związanym z tą postacią jest takie kongenialne oszustwo i wykreowanie siebie od początku do końca, no to, że te granice się zacierały, raczej są właśnie dowodem na mistrzostwo formy i mistrzostwo w operowaniu tym. To znaczy my jako widzowie daliśmy się oszukać. Tutaj powiedzmy, że bez jednego gestu, bo tam mniej więcej w połowie spektaklu był taki bardzo mocny gest zrywania peruki przecież, który podkreślał te granice.
Przewracanie schodków.
I przewracania schodków, ni to schodków, ni to kredensu. To była też jakiś taki dziwny mebel, który też organizował przestrzeń wokół ciebie. Ale to był gest, który podkreślał, że oto ta granica tu następuje. To znaczy teraz już nie oszukuję, teraz mówię szczerze. Teraz mówię szczerze, że przed chwilą oszukiwałam. To też przecież była gra cały czas. Ale gdyby nie to podkreślenie, to nie było widać tej granicy. I to jest właśnie... Znaczy, ja to absolutnie mówię po to, żeby sprawić przyjemność, żeby było jasne. To znaczy na mnie to zrobiło... Na mnie jako widzu zrobiło to ogromne wrażenie.
Bardzo się cieszę. Myślę, że to jest we mnie jako trzeciej autorce, zakładając tę kolejność dla mnie niezbyt ambitną Słowackiego, Denela, że ja jestem tym trzecim ogniwem.
No absolutnie.
Tak, i że to jest niebywale dla aktorki kuszące. to, że ja siebie wymyślam, to, że ja wymyślam swój język, który tak bardzo różni się od mego języka, kiedy jestem zwykłą kobiecinną, prawda? I kiedy uzurpuję sobie prawo do mianowania siebie przeoryszą, prawda? Ksienią bazylianek, taką wymyślam siebie dalej i że ten język trafia do ciebie i trafia do ludzi. Bardzo jestem dumna z tego spektaklu.
No, on był fantastyczny, tak. I strasznie szkoda, że już zdaje się nastąpiło pożegnanie z tytułem, prawda?
Tak, tak.
Przy okazji właśnie odbierania nagrody imienia Ireny Solskiej przyznawanej przez Polską Sekcję Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych odbyło się pożegnanie z tytułem.
Tak, ale mam nadzieję, że jeszcze będę z tym jeździć, bo bywam tym zapraszam, z tym zapraszam. A oczywiście jest to produkcja teatru, więc na razie należy to do teatru. Zobaczymy, co z tym zrobimy, bo być może przejmę to na swoją własność.
To pytanie oczywiście musi paść w naszej rozmowie. Pytanie o Becketa w twojej karierze artystycznej. Krytyka zgodnie uznaje cię za jedną z najwybitniejszych beketistek, nie tylko polskich. Bywasz wymieniana w jednym zdaniu z Billie Whitelaw, czyli tą najsłynniejszą beketowską aktorką. W połowie lat 80. w Teatrze Studio był cykl przedstawień beketowskich realizowany przez Antoniego Liberę. Z jednej strony to były te duże beketowskie sztuki, takie jak Ostatnia taśma, jak Końcówka, gdzie swoje wielkie kreacje stworzył Tadeusz Łomnicki. To swoją drogą też jest ciekawe, Tadeusz Łomnicki w Teatrze Jerzego Grzegorzewskiego, zupełnie przedziwne zderzenie dwóch odmiennych teatrów. A obok tego był cykl beketowskich jednoaktówek z twoim udziałem. Kroki, Kołysanka, Nie ja. Sceniczne drobiazgi, można byłoby powiedzieć, ale to były bardzo mocne sceniczne drobiazgi. To były wielkie role, chociaż malutkie, ale jednak znakomicie przyjęte i przez krytykę, i przez publiczność, które wpłynęły też właśnie na złączenie ciebie z Becketem, jego teatrem, jego wizją teatru, jego wizją świata i człowieka. I w tych beketowskich sztukach też bardzo dobrze się odnalazłaś. Ale to nie były gotowce. To nie były gotowe monodramy.
Nie.
Jak wspominasz tamtą przygodę?
Becket był najważniejszym autorem dla mnie. Może i pozostał, kiedy myślę o aktorstwie, którego używałam w teatrze. Wspaniałe dla mnie było spotkanie z Nie ja. Antek Libera bardzo się napracował nade mną. Szalenie trudno było utrzymać wymogi Becketa. Antek był i jest ambasadorem Becketa, również jeżeli chodzi o sposób, w jaki Becket chciał, żeby jego sztuki były, jego teksty były realizowane. Więc bardzo, bardzo, a bardzośmy się nad tym napracowali, Antek ze mną, żeby doprowadzić mnie do mówienia przez 14 minut tekstu, który gdybyśmy go normalnie czytali, trwałby na pewno 40, może i więcej minut. Ja płakałam ze szczęścia, kiedy doszłam do 18 minut, a potem już te kolejne 4 się zdjęły same. To było wielkie przeżycie i to myślę, że tutaj to, że aktor nie pozwala sobie na takie swobodne granie tego tekstu, tylko podlega wymogom Becketa, które jak gdyby stają się to fantastyczne, że Becket jest autorem tekstu, a zarazem jest autorem sposobu wykonania. że widzi, jak żąda, żeby to było tak, a nie inaczej wykonane. Nie mówię, nie mam na myśli czasu. Mam na myśli stopień wkraczania w psychikę wykonawcy, który do tego, co Beckett nam proponuje, musi się odnieść, musi znaleźć w tym siebie, żeby być przekonujący dla widza, a równocześnie absolutnie unikać wszelkiego efekciarstwa. Czyli jak gdyby skromność, którą musi sobie narzucić, jest w momencie, kiedy to się uda, to jest coś wspaniałego, bo to jest coś takiego, jakbyś grając patrzył na siebie równocześnie i sobie i wtedy możesz sobie współczuć, możesz sobie to przeżywać, ale nie grając, tylko właśnie powodując ten element swoją grą aktorską, że twój widz widzi cię całkowicie obiektywnie, widzi cię nagą, bez żadnych efektów, bez efekciarstwa, tylko tak jakbyś kroił, jakbyś to kroił, a nie zeszywał. Czyli jak gdyby widz widzi szkielet. To jest, trudno mi to porównać z jakimiś innymi, powiedziałabym, tekstami. Stąd Beckett stał się dla mnie kimś, kto żądał ode mnie czegoś, czego ja absolutnie się nie domyślałam w literaturze, że ja mogę poprzez literaturę tak, w taki sposób obcować z tą literaturą i w ten sposób wciągać, mieć nadzieję, że wciągam w to słuchacza i oglądacza.
Ja mam problem z oglądaniem Becketa w teatrze, bo mam wrażenie, że bardzo często właśnie aktorzy dodają to, co, o czym powiedziałaś, że to musi być nagie, że to musi być bez efekciarstwa, a mam wrażenie, że bardzo często z Becketa, zwłaszcza nie wiem, czekając na Godota, ale także z końcówki, można pójść w jakiś taki rodzaj podgrywania, podbijania bębenka, co powoduje, że dla mnie to się często staje nieznośne. I dlatego z jakąś taką straszną, takim poczuciem niedosytu słucham twojej opowieści. Znaczy, ja bym chciał to zobaczyć, ja bym chciał tego doświadczyć. W tym, co mówisz o... Jest jakaś, tak, w tym jest pasja, jakaś taka potrzeba wyżycia się w słowie i wydaje mi się, że to jest też bardzo bliskie tego, czego Beckett w ogóle wymagał. Jest takie sformułowanie bodaj Jana Błońskiego, że w sztukach Becketta postaci czy też ludzie istnieją tylko dopóki mówią. W momencie, kiedy milkną, automatycznie czy umierają, czy po prostu znikają. I też tak sobie myślę, że może mówię, że nie spodziewałaś się tego, że to było coś nieoczekiwanego, kiedy z Becketem się zderzyłaś, ale może właśnie to o to chodzi, że przy twojej wrażliwości na słowo, na siłę słowa, na to, ile poprzez słowo można wyrazić, to dało ci tę moc, żeby w teatr Becketta wejść i żeby tyle przez niego wyrazić. Nie wiem, czy moja intuicja jest słuszna.
Ja myślę, że tak, że istnieje taka szansa bliska metafizyce, że wykonawca, że aktor coś aktora połączy z autorem, jeżeli autor jest wielki, a w aktorze zawsze, w każdym z nas tkwi, myślę oczywiście o ludziach uprawiających artystyczne zawody, że w nas tkwi coś takiego, że my przeczuwamy jakąś wielkość w naszej sprawie, że ktoś się nami jako człowiekiem zajmuje, że kto komuś na nas zależy i my staramy się to zrozumieć i w to wejść i to oddać widzowi. Niech widz też to ma, niech ma to niezwykłe uczucie, któremu ja podlegam, będąc posłuszna tekstowi. Wiesz, takie nie byle jakie, Nasze życie bywa byle jakie, nawet jeżeli ono się składa z naszych dobrych uczynków i z naszego jakiegoś aprobaty dla istnienia, dla świata, dla ludzi, dla wspólnego życia. Ale wydaje mi się, że my podświadomie potrzebujemy czegoś większego, czegoś no, właśnie takiego ponadziemskiego, powiedziałabym, tak? Tak, czegoś głębszego i że strasznie to jest nam potrzebne. Nawet jeżeli jesteśmy zwykłym widzem, którego lektury na przykład określają go nie po naszej stronie, ale jeżeli nawet jesteśmy tym zwykłym widzem, to jednak jesteśmy nagle zaproszeni do udziału w obecności słowa niezwykłego. Słowa, które w sposób niezwykły traktuje emocje, i traktuje świat, i zdarzenia. I że wobec tego ja pozwolę ludziom, którzy tu siedzą naprzeciwko mnie i dookoła mnie, pozwolę mu tego dotknąć moimi rękami. To przeze mnie się stanie z tymi ludźmi ta sprawa. I muszę to mieć na względzie, ale daje to tylko wielki autor.